burzę życia. W tym słowie, czy w tych słowach odnajdujemy jedno lub dwa, może trzy: cierpienie, doświadczenie, nieprzyjemności, nieprawdaż? I wiele razy cierpienie, trudności naszego życia porównywane są do burzy. Gdy cierpimy, jesteśmy doświadczani. Mówiąc językiem duchowym, przeżywamy burzę. I ta burza może oddziaływać na mnie, na każdego z nas, duchowo, psychicznie, fizycznie, materialnie lub emocjonalnie. W tych dziedzinach naszego życia wiele razy doświadczamy burzy. I aby zobrazować to, co chcę powiedzieć, przeczytamy Ewangelię Marka, 4 rozdział. Nie będę się odnosił do tego tekstu, chcę go tylko użyć jako wprowadzenie, abyśmy mieli obraz przed oczyma, bo użyjemy dwóch innych przykładów burzy i na tych dwóch innych przykładach burzy będziemy się dziś uczyć i poznawać, drogi Boże, dlaczego dzieją się w życiu chrześcijan burze i są sztormy, dlaczego tak jest. I czytamy w Ewangelii Marka, w 4 rozdziale, wiersz 35. I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. A więc jest mowa o podróży, jest mowa o przemieszczaniu się, o czasie, a więc przyrównamy to do naszego życia. My także zmierzamy na drugą stronę. Życie człowieka nie kończy się, gdy umiera, ale przechodzi na drugą stronę. Zmienia po prostu swoje położenie. Przedostaje się na drugi brzeg. Opuścili więc lud, wzięli go z sobą tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. Dobrze jest, jak Jezus jest w naszej łodzi. Amen. Gdy jest z nami, gdy idziemy z Nim przez życie. O, wspaniale mieć Jezusa w swojej łodzi. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniła. A on był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszni? Uczniowie są podobni do nas. Bardzo podobni. To jest ich początek drogi z Jezusem. I oto nagle w łodzi popadają w zdumienie i mówią: kimże jest ten? Nie znają go jeszcze dobrze, nie poznali Jezusa w pełni. I później dalej widzimy, że mimo tego czasu spędzanego z Jezusem ciągle go odkrywali i ciągle go poznawali. Dlatego śpiewaliśmy w jednej pieśni: otwórz me oczy, o Panie, aby mógł Ciebie widzieć. Jeśli ktoś mówi, że już poznał, że już wszystko widzi, że już wszystko zrozumiał, że już wszystko przeżył, pożałowania godny chrześcijanin. Pożałowania godny. Dlatego, że Chrystus ciągle chce odkrywać siebie przed nami. Ciągle chce nas wprowadzać w zdumienie. Ciągle chce, abyśmy go głębiej doświadczali i poznawali. Paweł w swoim życiu, po wielu latach swojego życia, i to jest taki klasyczny fragment z Bożego Słowa, z jednego z jego listów, mówi: o, chciałbym go poznać i doznać jego mocy zmartwychwstania. Jeśli takie będziemy mieli pragnienie i z takim nastawieniem będziemy przychodzić do zboru na nabożeństwo, będziemy otwierać Biblię, aby ją czytać, czy będziemy spotykać się w małej grupie, aby o Bogu rozmawiać, gdy będziemy mieli takie nastawienie, to zawsze Jezus będzie się nam objawiał. Zawsze będziemy Go poznawać. Ta burza, o której czytaliśmy, była atakiem szatana. Jezus powiedział do uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Jezus był z nimi w łodzi. Szatan próbował nie dopuścić do dopłynięcia przez nich na drugi brzeg, na drugą stronę. Dlatego, że tam był człowiek, którego trzymał szatan w niewoli. I oto Pan Jezus postanowił go uwolnić. Pan Jezus zmierzał po to, by wypuścić jeńca na wolność, bo Pan Jezus przyszedł, aby jeńców na wolność wypuścić. Na kongresie przejawiała się taka myśl. Jezus jest przyjacielem grzeszników, a my myśleliśmy, że to nasz. A Biblia mówi, że Jezus jest przyjacielem grzeszników. Jezus miłuje ten świat. Ludzi tego świata. Tych, którzy żyją wokół nas. Dlatego później w wieczorku takim już talentów zaśpiewaliśmy taką pieśń. Ktoś tam złożył słowa i jakąś melodię wziął, nie wiem skąd nawet. Świat nie jest taki zły, jeśli wierzący go zasolą i oświecą. Bo Bóg go stworzył. Biblia mówi, że Pan Jezus tak umiłował świat, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał temu światu. I taki fragment odkryłem pierwszy raz na tym kongresie. Jest w liście do Koryntian napisane, abyśmy nie przestawali z cudzołożnikami, przetecznikami, ale z Kościoła, nie z tego świata. Tam jest mowa o braciach i tych, którzy czyni się bratem, jest wierzącym, a jest cudzołożnikiem, przetecznikiem, postępuje źle, ale nie ludzi spoza. My do tych ludzi spoza musimy iść, aby im powiedzieć. I Pan Jezus zmierzał, aby go uwolnić, opętanego, niebezpiecznego człowieka, który mieszkał w grobowcach, rozrywał łańcuchy, ranił ludzi, był opętany diabłem, cały legion był w nim i szatan, diabeł nie chciał pozwolić, aby ten człowiek był wolny i próbował przeszkodzić. I przyszła burza. W Ewangelii Marka 5:1-2 czytamy: i przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerezańczyków, a gdy wychodzili z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw nich opętany przez ducha nieczystego człowiek. A więc widzimy, że diabeł, szatan rozpętał burzę, przyszedł sztorm, aby ktoś nie był wyzwolony, aby ktoś nie był wypuszczony na wolność. Burza diabelska jest niczym innym jak próbą przeszkadzania w wypełnianiu się woli Bożej w moim i twoim życiu. Cierpienie nie jest rezultatem mojego nieposłuszeństwa. Zawsze. Czasami tak. O tym będę dziś mówił. Ale także musisz wiedzieć, bracie i siostro, że burza, doświadczenia, trudności, które się pojawiają, są działaniem wroga Bożego, który pragnie powstrzymać nas przed wykonywaniem Bożej woli. Przed wykonywaniem Bożej woli. Ale Bóg nie chce, aby cokolwiek przeszkodziło w Jego planie dla ciebie i dla mnie, dla nas. Kiedy spotykasz, czy kiedy spotykamy, może powiem, tego rodzaju burzę w naszym życiu, burzę, która próbuje zatrzymać wypełnianie woli Bożej, użyj władzy i autorytetu danego ci od Boga. Używajmy tego autorytetu. Jezus dał nam moc ponad wszelką szatańską mocą i działaniem. I nie musimy się bać. W Biblii mamy opisane dwie ilustracje burzy, oddzielne, odmienne. I jedna z tych ilustracji opisuje cierpienie jako karę za grzech, nieposłuszeństwo, a także druga burza, która jest przykładem przeszkadzania Pawłowi w osiąganiu Bożej woli. I przyjrzymy się tym dwóm przykładom, aby później jeszcze kilka wersetów biblijnych przeczytać na ten temat. I oto mamy pierwszy obraz. Dzieci 2 tygodnie temu, kiedy kończyliśmy rok szkolny, tutaj prezentowały trochę na temat Jonasza. Oto Księga Jonasza, rozdział 1. Trzeba by było czytać cały ten rozdział, aby taką głębię tego świadectwa Jonasza odkryć, ale znamy temat, wierzę, że czytaliśmy nieraz. A więc zacytuję tylko te wersety, które tutaj mamy, 3 i 4. Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. Czy już nie jest to dziwne? To jest dziwne, jeśli ktoś ucieka sprzed oblicza Pana. Ucieka. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. A więc mamy obraz burzy, mamy człowieka, który jest Bogu nieposłuszny, mamy człowieka, który sam jakby tworzy sobie scenariusz dla swojego życia, ma inne plany, ma inne cele niż Bóg, ma jakby chęć zrobienia czegoś, co nie pasuje z planem Bożym, jest przeciwne i znajduje się w środku burzy. A więc mamy Jonasza i oto kilka myśli, po kolei wszystkie punkty zobaczymy. A więc po pierwsze Jonasz. Pierwsze Jonasza bym prosił. A więc Jonasz znalazł się w burzy z powodu swojej winy. Taka była cena jego nieposłuszeństwa. A więc czasami w naszym życiu dzieją się rzeczy w obrazie tej burzy, sztormu, zamieszania, zawieruchy. Cierpimy, jest nam ciężko, źle. Z powodu naszej winy. Ta burza była z powodu winy Jonasza. Z powodu jego nieposłuszeństwa. Dalej, Jonasz był powodem burzy, nie diabeł. Jonasz był powodem burzy. Wiele razy sami prowokujemy jakby okoliczności, aby sztormy się pojawiły. Tam nie ma elementu szatana, działalności szatańskiej. Tam wręcz jest powiedziane, że Pan zesłał silny wiatr na morze. Pan zesłał burzę, bo Jonasz był nieposłuszny. Jonasz spał podczas burzy. Gdybyśmy czytali tę historię, widzimy Jonasza sobie śpiącego gdzieś w dolnej części pokładu. Wszystko mu jedno, obojętność. Ludzie, którzy nie żyją z Bogiem, nie są w takich głębokich relacjach z Panem, stają się obojętni. Wszystko im jedno. Trochę pospać, trochę podrzemać. Jakoś będzie. Jakoś to wszystko może się ułoży. Boże błogosławieństwo nie towarzyszyło Jonaszowi. Jonasz nie był pod Bożym błogosławieństwem w tym momencie, dlatego że uciekał spod oblicza Bożego. Bóg wiele razy mówi nam poprzez poselstwo, które dał nam, błogosławiony będziesz, gdy będziesz posłuszny mojemu słowu, mojemu głosowi. Będziesz błogosławiony, takie błogosławieństwa ciebie dosięgną. A więc w tym momencie błogosławieństwo nie towarzyszyło Jonaszowi. Dalej. Cała załoga była w strachu. A więc ludzie, którzy są wokół nas, gdy jesteśmy w nieposłuszeństwie i zaczyna szaleć burza, wszyscy są przejęci, wszyscy się lękają, wszyscy są w strachu. Tak jak cała ta załoga na tym statku. I ostatnia myśl. Aby nastąpił ratunek dla całego statku, Jonasz musiał być wyrzucony ze statku. Taki był po prostu klucz do rozwiązania tego problemu. I teraz moja myśl. Nie Jonasz, lecz Jezus ma być w nas. Jonasza trzeba wyrzucić. My przyjmujemy, znaczy nie ciebie Jonasz, ty bądź. Mówimy o jego naturę, o jego charakter. My mamy mieć naturę, charakter Chrystusowy, nie Jonaszowy. Jeśli chcemy być wolni, aby przyszedł ratunek dla nas, dla naszych domów, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, trzeba wyrzucić siebie Jonasza. Trzeba wyrzucić ten charakter nieposłuszeństwa Bogu. Ten charakter obojętności. Ten charakter, w którym człowiek pozbawia się Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności. I mamy drugi przykład. Drugiej burzy. Dzieje apostolskie, 27 rozdział. Czytamy od wiersza 14 do 15, także tylko przeczytamy dwa wersety, dlatego że znowu długa historia. I w tych dwóch wierszach takie oto są myśli. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Euryklon. Gdy zaś okręt został porwany, nie mógł sprostać wichrowi, puścili go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. To jest krótki fragment z opisu burzy, jaka zastała apostoła Pawła na morzu. I teraz, znowu, Paweł. A więc mieliśmy Jonasza, Paweł. Paweł znalazł się w burzy nie z własnej winy. To jest pierwsza myśl. Próbował ostrzec towarzyszy przed dalszą żeglugą, ale go nie usłuchano. A więc Paweł znajduje się w burzy nie z powodu swojej winy, nieposłuszeństwa czy błędu. Przychodzi burza na morze i wicher szaleje i Paweł jest pośrodku tej burzy. Dalej. Paweł próbował zapobiec burzy, której nie spowodował. A więc robił wszystko, by w jakiś sposób uchronić cały okręt, statek, którym płynęli. A więc był zaangażowany w działanie. Był człowiekiem, który miał nadzieję w Bogu. Wiedział, że Bóg się o niego troszczy. Wiedział, że Bóg wyratuje. Wiedział, że może się znaleźć w tym statku szalejącym, pośrodku szalejącej burzy i że Pan ich zachowa. On wiedział to od początku. Gdybyśmy czytali ten fragment, to byśmy o tym przeczytali. Pastor Mariusz Muszyński użył takiego przykładu, bardzo mi się spodobał, że przeprowadzono eksperyment ze szczurem. I do pojemnika nalano wody tak głęboko, aby szczur nie mógł sięgnąć dna, a także pojemnik był tak wysoki, żeby nie mógł się wydrapać. A więc wrzucono go tam i on pływał. Pływał tam minutę, dwie, trzy, cztery, pięć i zaczął się topić. Zaczął tonąć. A więc wyciągnęli go, położyli na ręcznik, wysuszyli, wymasowali. Jak już wyschnął, wrzucili go ponownie. On pływa, pływa minutę, pięć, dziesięć, pół godziny, pływa, pływa. Dlaczego? Bo wiedział, że jest nadzieja. Wiedział, że jest nadzieja. A więc, gdy my wiemy, że jest nadzieja, to nawet jeśli szaleje burza wokół nas, jesteśmy zaangażowani w działanie, jesteśmy ufni, staramy się zrobić coś, by zapobiec temu wszystkiemu, co się dzieje. Dalej. Paweł modlił się i pościł podczas burzy. Modlił się i pościł. On uchwycił się Bożych obietnic. On wiedział, że odpowiedź nadchodzi do mojego życia od Boga. On nie radził się ludzi, on nie chodził do ludzi, aby mówić o swojej burzy, o swoich problemach i tragediach, które przeżywa. On pościł i modlił się, rozmawiał o tym z Bogiem. Bo on wiedział, że ludzie nie są w stanie mu pomóc. Biblia zresztą ostrzega nas, że jest to błędem polegać na człowieku. Nasze poleganie jest na Bogu. Dalej, Bóg błogosławił Pawłowi. Mówiliśmy, że Boże błogosławieństwo nie towarzyszyło Jonaszowi, ale Bóg błogosławił Pawłowi. Kiedy jesteśmy zakorzenieni w Bogu, to nawet jeśli jest wkoło burza i sztorm, to my czujemy się dobrze, my mamy silny korzeń. Też ktoś na kongresie podał taki przykład. Jak wracałem, to sprawdziłem to i rzeczywiście, kiedy się jedzie tam w tych terenach zielonogórskich, Gorzów, Zielona Góra, tam jest wiele lasów, wiele traw, wiele łąk, wiele pól. I rzeczywiście, tak jest. Oto trawa sucha, żółta. A drzewa zielone, piękne. Taki obraz. Trawa wyschła. Dlaczego? Bo nie ma korzenia. Malutki korzonek. Wystarczyło, że przyszła temperatura, że pojawiła się burza dla trawy w tym sensie negatywnym, bo słońce, upał, gdy pali, gdy nie ma wody, to jest burza dla trawy. Schnie. A drzewa? Dlatego, że mają korzenie głęboko zapuszczone. Mimo, że była susza, mimo, że nie było deszczu, zielone. Pełno liści, zielone drzewa. Sucha trawa. Bóg błogosławił Pawłowi, bo był głęboko w nim zakorzeniony. Załoga nie traciła otuchy. Oto Paweł był tym, który zachęcał całą przerażoną załogę. I załoga po prostu była zachęcona, by trwać, by się nie poddawać. Może się uda, na pewno dopłyniemy do jakiegoś brzegu. Mimo, że ten statek się rozsypuje, to Paweł powiedział nam, żebyśmy nabrali otuchy. Byśmy się nie bali. To jest postawa ludzi, którzy naprawdę ufają Bogu. Paweł mówi, lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek się rozsypie. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł od Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję, i rzekł do mnie, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz, i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano, i będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. A więc pozytywna nadzieja, wiara, że Bóg się zatroszczy, że Bóg przyjdzie w odpowiedniej chwili. To jest postawa w burzy, gdy przychodzi diabeł, aby przeszkodzić nam wypełnianie woli Bożej, gdy jest ciężko, gdy są trudności. I ostatnia myśl. Aby nastąpił ratunek, wszyscy muszą przeczekać na statku. Jest to mowa o wspólnocie, o byciu razem, o trwaniu w jedności, o nieoddalaniu się, o nie byciu samotnym w moich dylematach, problemach i zmaganiach. Aby nastąpił ratunek, wszyscy musicie pozostać na statku. W odpowiednim momencie, gdy będziemy blisko brzegu, dopiero to się wszystko rozsypie, ale my wszyscy na drugi brzeg dopłyniemy. I tak było. Gdybyśmy czytali 27 rozdział Dziejów Apostolskich, cały ten rozdział, to byśmy odkryli, że tak naprawdę było. Są różnice przy przechodzeniu przez burzę życia według woli Bożej. Są różnice między przechodzeniem burzy z woli Bożej a przeżywaniem burzy z daleka od Jego woli. Jest wielka różnica. Gdy przechodzisz przez burzę bez woli Bożej, dzieje się tak w wyniku stworzonej przeze mnie i przez Ciebie sytuacji. I my musimy być tego świadomi, że wiele razy sami tworzymy sobie burzę. Jeśli czynię coś, co jest grzechem przed Panem, kiedy coś w ukryciu dzieje się ze mną, co dziać się nie powinno, lub jestem tam, gdzie być nie powinienem, sam jakby pozwalam, aby burze się rozpętały wokół mnie. Kiedy osoba wierząca poślubia osobę niezbawioną, może tak się stać, że otwiera swoją przyszłość na burze i sztormy i doświadczenia, trudności w swoim życiu. Kiedy pogwałciliśmy Bożą wolę, jesteśmy nieposłuszni Jego przykazaniom, kiedy postępujemy wbrew temu, czego żąda od nas Pan, wtedy zaczynają szaleć burze wokół nas. Między innymi burza jest pewnego rodzaju karceniem. Gdyż Bóg nas kocha i pragnie człowieka przyprowadzić z powrotem do Jego woli. Pragnie sprawić wszystko, aby człowiek na nowo stanął w miejscu, w którym stać powinien. I dopóki się Jemu nie poddam, dopóki nie wyrzucę tego Jonasza z siebie, to nie zmienię mojego położenia, nawet gdy będę wyznawał wszystkie obietnice Boże i nawet gdy będę używał autorytetów przeciwko zwierzchnościom, jeśli nie wyrzucę z siebie nieposłusznego ducha i nie skoryguję swojego życia, nic się nie stanie. Muszę przyjść w pokucie do Pana i prosić Go o przebaczenie. A wtedy przychodzi pomoc. Ale gdy cierpimy z woli Bożej, bo tak jest cierpienie, o tym będę za chwilę mówił, wtedy sytuacja jest zupełnie inna. Wtedy nie cierpimy ze swojej winy czy grzechu. Możemy nawet stać się lekarstwem na problemy wokół nas. Tak jak Paweł. Możemy objąć duchowe przywództwo w sytuacjach, w których jest ciężko, w rodzinach, w których szaleją burze. Gdy ja chwytam się Pana i mocno zaczynam trzymać się Jego obietnic, nagle obejmuję duchowe przywództwo, aby Boże błogosławieństwo spłynęło na otoczenie. To jest niesamowita postawa. Możemy być zachętą dla innych. Gdy wytrwamy, gdy jesteśmy pełni nadziei, doprowadzamy do uspokojenia burzy, nie do wzniecania, do uspokojenia. Wtedy nie musimy być wyrzuceni ze statku, ani nie musimy uciekać przed problemem. możemy przeczekać na statku, gdyż Pan jest z nami. I to cierpienie jest tylko chwilą, momentem naszego życia, w którym Bóg objawi swoją moc. Cierpienia należy się spodziewać. I teraz wersety biblijne, Słowo Boże. Niech ono samo nam wskaże tą prawdę. Gdy cierpimy z Bożego dopuszczenia, powinniśmy uświadomić sobie, że nie jesteśmy sami. Po pierwsze, nie jesteśmy sami. Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci naszych w świecie. Wszędzie, gdzie jest Kościół, wszędzie, gdzie są ludzie wierzący, tak mówi Boże Słowo, cierpienia są udziałem braci waszych w świecie, braci naszych w świecie. Burze są nieuchronne i niekontrolowane. Tak jak w tej przypowieści Jezusa o dwóch domach, nieprawdaż? Znacie tą przypowieść. Burze przychodzą zarówno na tych, którzy budują swoje życie na Bożym Słowie, jak i na tych, którzy tego nie czynią. Burze są nieuchronne i niekontrolowane. Jaki jest fundament życia mojego, okazuje się wówczas, gdy przychodzi burza. Nieprawdaż? 2 Tymoteusz 3,12. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. A więc jest pewnego rodzaju burza. Są pewnego rodzaju przeciwności. Filipian 1,29. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. 2 Tesaloniczan 1,5. Zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. To są fragmenty mówiące o cierpieniu, z tym elementem, z tym słowem cierpieć. 1 Tesaloniczan 3,4. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Ewangelia Mateusza 24,9. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Kolejny obraz cierpienia. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. Łukasz 21,12. Ewangelii Jana 15,20 czytamy. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy od Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. To tak, aby trochę balsamu dać na serca naszych braci, Dawida i Olka. Ale już śladów nie ma. Bo wiecie, że ich pobili, tak? Wiecie. Że modliliśmy się i tu z mamą, z rodzicami byliśmy w kontakcie. Jak wracali, banda łobuzów ich skopała i pobiła na drodze za nic. Musimy też wiedzieć, że to są pewne duchowe ataki. Kiedy patrzymy na zakładanie i ustanawianie pierwszych zborów w pierwszym kościele w Dziejach Apostolskich, była wykorzystywana nauka apostolska do uczenia wierzących, że mogą spodziewać się cierpienia. A więc to było praktykowane. Kościół był nauczany, że cierpienia przychodzą, że mogą być, że życie chrześcijanina to nie jest taka sielanka. Nawróciłeś się, będzie fajnie, super, nie będziesz miał żadnych problemów, zawsze będziesz zdrowy, nikt ci nie będzie dokuczał. Pójdziesz przez życie i będziesz sobie podśpiewywał i klaskał i wszystko będzie fajnie, na ulicy cię będą kłaniać i będą mówić, jaki to dobry jesteś. Dzisiaj pomijamy to w wielu zborach. Nie nauczamy na ten temat. Nie mówimy. Dzieje apostolskie 14,22. Zawrócili, więc przybyli jeszcze raz, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A mi mówili, że będzie tak fajnie. Nie? Że nie będzie mnie w ogóle nic bolało, że nikt mnie nie odrzuci, że im nikt mnie nie będzie krytykował. To nie jest tak. Przez wiele ucisków. Pan Jezus, gdy wzywał do naśladowania, mówi o zaparciu się i cierpieniach. I mówi tak w Ewangelii Mateusza 10:38. Kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mi godzien. Musimy się tego spodziewać. Ewangelia Marka 8:34. Wtedy rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Łukasz 9:23. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I Łukasz 14:27. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. A więc jest czymś normalnym przeżywać cierpienia. Za tydzień, jeśli Pan pozwoli, będziemy mówić o korzyściach płynących z cierpienia. Ciekawi to ludzie, którzy mówią o korzyściach z cierpienia. W świecie przecież korzyści przychodzą wtedy, gdy ma się pieniądze, gdy ma się dobrą pracę, zdrowie. A ci ludzie, ci chrześcijanie mówią, że korzyści przychodzą z cierpienia. Ciekawi ludzie. Bo Królestwo Boże jest ciekawe. Bo jest odmiennością niż ten świat. I na koniec taki obraz, przykład, którym zakończymy. Jest pewna ciekawa historia w Starym Testamencie o człowieku, który przeżywał cierpienie z woli Bożej. Dlatego, że wykonywał wolę Bożą i nie było łatwo mu przejść przez życie, dlatego, że ciągle gdzieś tam napotykały go przeszkody i ataki i był w jakiejś opresji, szalała burza wokół niego. Myślę, że już wiecie, o kim mówię, jest to historia Eliasza. Boży człowiek, prorok. I gdy czytamy o Eliaszu, gdy czytamy Stary Testament, możemy powiedzieć, doświadczył chyba wszystkich rodzajów cierpienia. Eliasz, taki wielki mąż Boży, taki prorok. Przekazywał wtedy Izraelowi Boże poselstwo przez słowo prorocze. Ta historia, którą wspomnę, nazwana jest wyschniętym strumykiem. A więc, gdy wysycha strumyk, gdy wysycha potok, to się stało w życiu Eliasza i w ogóle nie błądził, w ogóle nie był poza wolą Bożą, był posłuszny Bogu, wypełniał Boże Słowo i to się mu przydarzyło. 17 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, znów nie będziemy czytać całego fragmentu, bo czasu nam nie starczy. Natomiast wiersz szósty za moment wspomnę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Trochę z tej historii, kilka myśli. Bóg chronił Eliasza. Troszczył się o niego. Eliasz naraził się królowi i diabolicznej królowej, Izabel. Rozprawił się z prorokami Baala. Był człowiekiem, który się modlił i Boży ogień zstąpił. Bóg był z nim. I wtedy Bóg powiedział Eliaszowi, udaj się nad potok Kerit. I tam, nad potokiem Kerit, Bóg w niesamowity sposób zaopatrywał Eliasza, troszczył się o niego. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a potok wydawał wodę, pił z wody potoku, czysta, krystaliczna woda, nie taką jak reklamują dzisiaj w reklamach, prawdziwie czysta, z potoku. Kerit. I Bóg, czy to nie jest niesamowite? Eliasz nad potokiem, rano kruki przylatują, chlebek i świeże mięsko. No i wielu z nas tak by chciało żyć. Nic nie muszę robić. Kruki, jesteście? O, fajnie, jesteście, super. Zjemy śniadanie. A później kolacja. A później świeża woda ze strumyka. No oczywiście, po jakimś czasie mogłoby to się stać nudne, a więc tak i tak byśmy zaczęli kombinować. Ale Eliasz nie kombinował. Bóg zapewniał mu pożywienie. Potok dostarczał świeżej wody w czasie, gdy naród cały przeżywał suszę i głód. Wszyscy byli biedni wkoło. Nie było wody, nie było co jeść. A oto Boży sługa, Boże dziecko, Eliasz, o którego troszczy się Bóg. Ale w końcu potok wysechł. Czytaliśmy werset 7. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. Dlaczego Bóg posłał Eliasza do potoku, skoro wiedział, że wody zabraknie? Dlaczego? Wola Boża czasami niesie ze sobą suche potoki. I gdy doświadczamy takich trudności, nie znaczy wcale, że rozminęliśmy się z wolą Bożą. Bo Eliasz nie rozminął się z wolą Bożą. Eliasz trwał w woli Bożej. To Pan zaprowadził Eliasza nad potok Kerit. Prorok cieszył się krzepiącą wodą. Jego potrzeby były zaspokojone. Był błogosławiony przez Boga. Nadszedł jednak czas, aby stamtąd ruszyć. I Bóg pozwolił, by potok wysechł. I to zwróciło uwagę Eliasza. Umiejętność wykorzystywania sytuacji, by zrobić krok dalej. By zrobić krok dalej. Być może Bóg zaprowadzi czasami kogoś z nas do potoku Kerit. W naszym życiu. I błogosławi nam Pan. I zaopatruje. I tak czujemy się dobrze z tym. A potem przychodzi wyzwanie. Nagle nasz potok wysycha. Jakby zaczęły się dziać rzeczy przeciwne mi. Być może ludzie zaczynają zwracać się przeciwko mnie. A może sam Pan Bóg zatamował źródło. I zaczął potok nasz wysychać. I teraz, kiedy potok zaczyna wysychać, możemy zrobić jedną z dwóch rzeczy. I to jest moje przesłanie na koniec. Możemy usiąść na duchowym brzegu potoku, mówiąc i narzekając na swój los. I możemy spędzić resztę naszego życia zastanawiając się nad tym, co się stało z moim potokiem. Płacząc nad wyschniętym korytem strumyka. Możemy zacząć kwestionować Boże kierownictwo w naszym życiu. Czy to na pewno On przyprowadził mnie do tego miejsca? Czy to było Jego wolą, abym tu był? Jeśli Pan wiedział, że to kiedyś się skończy, dlaczego mnie tu przyprowadził? Jeśli Pan wiedział, że mnie to spotka, dlaczego do tego dopuścił? Nieprawdaż? Czy czasami nie rozminąłeś? Czy nie rozminęliśmy się z wolą Bożą? Mogą takie pytania się pojawić. Albo możemy sobie uświadomić z całą pewnością, to właśnie Bóg przyprowadził mnie do mojego potoku. I On jest teraz gotowy zaprowadzić mnie dalej do wymiaru swojej woli. I On zwraca uwagę na siebie poprzez mój wyschnięty potok. Poprzez trudność, która mnie spotkała. Poprzez burzę, która gdzieś tam znowu się pojawiła. Jeśli potok nigdy by nie wysechł, utknąłby w jednym miejscu. Nawet może przestałoby mi się już chcieć modlić. Albo uwielbianie Boga stałoby się już monotonne. Ale Bóg rzuca nam wyzwania. Pozwala, aby działy się rzeczy, by nas przenieść dalej. Eliasz tego doświadczył. Kiedy Eliasz ruszył spod potoku Kerit, Pan zaczął do niego mówić. Mówi: Eliaszu, super, widzę, że mnie słuchasz, idź do Sarepty. Z Kerit do Sarepty. A w Sarepcie dopiero się działo. Tam nie kruki. Tam wdowa zaczęła się o niego troszczyć, która nic nie miała. która miała tylko troszkę mąki i troszkę oliwy w bańce. Nic więcej. Miała dla swojego syna, który był chory, mówiła: tylko to zjemy i przyjdzie nam umrzeć. Ale Bóg jest Bogiem cudów. I znowu zaczyna z burzy wyłaniać się zwycięstwo. Wielka Boża chwała. I Eliasz z potoku Keryt, który wyschnął, zmierza do wdowy w Sarepcie. Gdyż tak mówi Pan Izraela. Mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słów Eliasza. I mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło. Wtedy słowa Pana się spełniły, które wypowiedział Eliasz. A później zachorował syn niewiasty. Kolejna burza, kolejne doświadczenie. Oto garnek pełny, bańka oliwy pełna, ale choroba w domu. Jak sobie poradzić? Kolejne wyzwanie. A on wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana. I znowu przyszło zwycięstwo. Wiecie, nie byłoby tego, gdyby nie sztormy, gdyby nie burze, gdyby nie wystrzegające potoki. Gdyby nie trudności, doświadczenia i cierpienie. To wszystko jest nam potrzebne, aby manifestowała się Boża moc w naszym życiu. Bóg pragnie przemieszczać nas z jednego miejsca do drugiego. Z wysychającego źródła prowadzi do większych zadań. Przed doświadczeniem potoku Keryt Eliasz służył tylko pojedynczym ludziom. Po tym budującym wiarę spotkaniu Eliasz mógł już służyć wielu ludziom, całemu narodowi izraelskiemu. Widzimy go, jak odważnie stoi i ogłasza Boże zwycięstwo nad narodem izraelskim. Gdy napotkamy wyschnięte źródła, nie pozwólmy, aby nasza słaba wiara zdominowała nas. Ale stańmy z oczekiwaniem na nowe objawienie od Pana, na nowe posilenie od Boga. Nie kwestionujmy wyschniętych koryt potoku. Musimy otworzyć się dla Boga, aby nam pokazał, co ma zamiar uczynić dalej. Nie załamujmy się. Nie poddawajmy. Pozwólmy Bogu, aby objawiał nam swój plan, aby nas dalej prowadził, aby dodał nam siły, byśmy mogli wytrwać. On nie zawiedzie, On nas nie opuści. Mamy tą obietnicę, możemy się jej uchwycić. Możemy przyjść przed Boży tron z obietnicą, którą dał Pan Jezus. Panie, Ty obiecałeś, że będziesz z nami aż do końca. Żaden z nas, nikt, ani Ty siostro, ani ja, ani Ty bracie, nikt z nas nie jest sam. Pan Jezus jest z nami. Pan Jezus jest z nami. I tak oto, gdy wypełniamy wolę Bożą, gdy jesteśmy Bogu posłuszni, burze w naszym życiu przeobrażają się w wielkie zwycięstwa, wielkie błogosławieństwa, wielką manifestację Bożej mocy i Bożych cudów. I znów Pan Jezus wycisza burzę. I znów dopływamy do drugiego brzegu. I znów osiągamy to, co Pan nam wskazuje, aby w tym trwać. I aby znowu przyszedł czas, kiedy Pan pokaże nam, że są nowe zadania, że znów chce coś świeżego uczynić w naszym życiu. Nie poddawajmy się. Nie bądźmy jak Jonasz. Nie uciekajmy sprzed oblicza Bożego. Nie bawmy się w nieposłuszeństwo. Ta zabawa jest niebezpieczna. Zabawa w nieposłuszeństwo może sprawić, że otoczenie całe, cały okręt, ludzie, którzy żyją wokół nas, będą tonąć. Nie bawmy się w nieposłuszeństwo. Bądźmy Bogu posłuszni. Obydwa fundamenty przeżywały burze i sztormy. Pamiętajmy o tym. Czy ja będę pełen wiary, czy będę ufał Bogu, czy będę budował na skalę, przyjdzie sztorm do mojego życia. Mogę być jak piasek. Lichy, jałowy, wypłowiały duchowo, letni, budujący na piasku. I tak przyjdą burze. Ale wiecie, kluczem jest to, co się dzieje podczas burzy. Z tym, który jest wypłowiały, jałowy, bezbarwny, słaby i z tym, który buduje na skalę. Ten, który buduje na skalę. Biblia mówi, że żadna burza i sztorm go nie przemoże. żadna burza go nie pokona. Będziemy przechodzić z chwały w chwałę, abyśmy mogli z mocy w moc wzrastać, aż powróci Pan, aż przepłyniemy na drugi brzeg. A diabeł będzie starał się przeszkadzać, będzie starał się rozpętywać te czarne chmury wokół nas. Powstaną sytuacje trudności. Powstańmy jak Paweł. Bądźmy ludźmi, którzy poszczą i modlą się. Bądźmy ludźmi, którzy ufają Bogu, wzięli Jego obietnicę i dodajemy otuchy naszą postawą. To było niesamowite w życiu Pawła, że mimo trudności, mimo szalejących burz, mimo tego, że był wiele razy pobity, pozostawiony sam w więzieniu, wszystko mu zabrali nieraz, to dodawał otuchy. I mówił, słuchajcie, Bóg jest z nami. Pan, On to wszystko uczyni, jest nadzieja. To dopłyniemy na drugą stronę. Statek się może rozsypie, ale my będziemy uratowani. Ten świat się kiedyś rozsypie, ale my będziemy uratowani. Bądźmy wykonawcami Bożej woli. Powstańmy, aby się modlić.